Dlaczego Duch Święty, Duch Zmartwychwstałego Chrystusa daje nam taką uroczystość, jak wszyscy święci? Wyobraźmy sobie, jakie poruszenie teraz jest w niebie, poczynając od dzisiejszego wieczoru, aż po jutrzejszy dzień. Wiemy, że święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 13, w hymnie o miłości, mówi tak pod koniec: żyjemy w wymiarze wiary, nadziei i miłości. Dla zbawionych, dla tych, którzy są w niebie, wiara jest rzeczywistością. Nadzieja jest rzeczywistością. Wiara się skończyła. Chciałbym powiedzieć, są już niewierzącymi. Nadzieja się skończyła. Już niepotrzebna. Ale wybuchła miłość. I to się nazywa tajemnicą świętych obcowania. Oni pragną realizować miłość w stosunku do nas, którzy jesteśmy jeszcze w drodze. A że nie jest lekko, to oni wiedzą coś na ten temat. Jeżeli cechą ich życia, za życia, było to, że bardzo byli otwarci na potrzeby innych, na cierpienia innych, to daleko teraz, daleko bardziej teraz, kiedy już mają tak ogromne możliwości w łonie Trójcy Świętej, pełnia poznania i pełnia możliwości. To jest powód, dlaczego Duch Święty dał nam uroczystość wszystkich świętych. Ale pewne warunki musimy spełniać, żeby oni mogli realizować względem nas miłość. W związku z tym przeczytam kilka wypowiedzi danych z góry. Te wypowiedzi były w historii całego Kościoła. W naszych czasach też są na ten temat. Posłuchajcie, święci w niebie cieszą się na ten dzień. O cokolwiek poprosisz dla innych, uważajcie, dla innych, lub o konieczne ci sprawy, przede wszystkim duchowe, otrzymasz. Taka jest ich obietnica na dzień dzisiejszy i jutrzejszy. Dziś Jezus Pan nasz włącza nas w swoją wszechmoc, miłość i siłę, abyśmy z Nim dawali, abyśmy mogli spełniać dzieło miłosierdzia i pomocy. Możemy pomagać tylko wtedy, gdy jesteśmy wzywani. Muszą mieć pozwolenie z naszej strony. Wzywajcie nas, a przyjdziemy. Okażcie zaufanie, a nie zawiedziemy. Proście, a pomożemy. Nalegajcie, a będziemy zadowoleni. I mógłbym czytać wiele innych tutaj karteczek, które mam. W związku z tym, ponieważ taką szansę otrzymujemy przez uroczystość wszystkich świętych, ja też sobie zrobiłem listę dla nich i wyszło mi 10 próśb, bardzo ważnych, uwzględniając wczorajsze telefony do mnie. Pomóż się, poproś. I wypisałem, są to wypisane. Ale teraz ja usiądę na moment, na 3 minutki, żebyście wy w sercu zgłosili wszystkim świętym, na czym wam zależy. Ja to tę moją listę będę trzymał tutaj na ołtarzu, a wy tutaj w sercu dopiszecie swoje. Nie przeżyję. No, mam nadzieję, żeście już zgłosili wasze potrzeby, wasze problemy. Gdybyśmy świętych z nieba poprosili, żeby wybrali czytania na tę uroczystość, kiedy otwieramy się na tajemnicę świętych obcowania, to z całą pewnością by te czytania, któreśmy czytali, wybrali, a przede wszystkim wybrali by tę Ewangelię. Bo Ewangelia, którą my tradycyjnie nazywamy 8 błogosławieństw, to jest nic innego, tylko duchowa droga, według której my jesteśmy przez Ducha Bożego prowadzeni do Boga. Każdy z nas musi przejść te etapy, o których tutaj jest mowa. I choć żyjemy w Nowym Testamencie już 2000 lat, to jednak każdy z nas jest prowadzony poprzez duchowość z Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Dlatego jest ważne, żeby znać duchowość i Starego Testamentu, i Nowego Testamentu. To jest tak jak z dziećmi. Dzieci się rodzą w czasach wielkiego postępu, w różnych naukach, w różnych dziedzinach, a jednak zaczynają od ABC i chciałem powiedzieć ala makota, ale bez żadnych aluzji. Musimy taką drogą iść. I te cztery pierwsze błogosławieni mówią nam o drodze w Starym Testamencie. Mówią nam, jacy ludzie powinni wyjść ze Starego Testamentu w oczekiwaniu na dzieło Jezusa Chrystusa. Powinni wyjść ubodzy w duchu, zasmuceni tym stanem, który jest w nich, w stosunku do którego są wyszli. Powinni wyjść cisi, grzech ich powinien nauczyć pokory. Ale łatwym ci pragnie sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest tyle samo, co świętość, żeby mieć ład w sumieniu. I te cztery błogosławieni dotyczą Starego Testamentu i to się technicznie w biblistyce nazywa krygmat negatywny. Najpierw trzeba poznać chorobę. Musi być postawiona diagnoza człowieku. Patrz, jak jesteś chory. Żeby później to, co Duch Boży nam zaproponuje w Nowym Testamencie, byśmy okrutnie, serio to potraktowali. I Nowy Testament zaczyna się od błogosławieni miłosierni. Ci, którzy odkryli miłosierdzie w krzyżu, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Odkryli krzyż. Piękno krzyż. Czystego serca, którzy wprowadzają pokój, którzy są gotowi przyjąć wrogość innych w duchu Jezusa Chrystusa. A więc cztery, ta druga czwórka dotyczy tak zwanego karygmatu pozytywnego. I ci z Was, którzy znają tę moją książeczkę o darach Ducha Świętego, pamiętają, że tam jest taki wykres: droga oczyszczenia, droga oświecenia i droga zjednoczenia. To jest to samo, co Jezus tutaj mówi w tych ośmiu błogosławieństwach. I najpierw oczyszczenie. I te cztery błogosławienie dotyczą drogi oczyszczenia. Zaraz będziemy szczegółowo mówić na ten temat. Przychodzi na dole droga albo etap oświecenia. To oświecenie polega na tym, że ja naprawdę nie jestem w stanie tego, o czym mówi Pismo Święte, realizować, tak długo, dopóki nie wejdzie miłosierdzie z krzyża w głębinę mego człowieczeństwa i wtedy będę mógł realizować to, co jest naturą Boga Ojca, Jego miłość miłosierną. Oświecenie, kim jest człowiek i kim jest Bóg. Wtedy jednoczę się Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym, który jest niczym innym, tylko miłosierdziem z krzyża podniesionym do nieskończonej potęgi. Jemu daję i wydaję swoje człowieczeństwo i Jemu zostawiam sądzenie ludzi. Jaką miarą sądzisz złów innych, taką ja ci wymierzę. I droga zjednoczenia. Po tym prowadzeniu przejdziemy do lektury i przybliżania pełniejszego rozumienia tych ośmiu błogosławień. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Ze Starego Testamentu ludzie powinni wyjść na oczekiwanie wierności Boga, wierności obietnicom, w poczuciu ogromnego ubóstwa, że nie są zdolni do tego, do takiej miłości, jaką Jezus streścił, jakiej Bóg wymaga w dekalogu, a Jezus to streścił w dwóch przekazaniach: miłuj Boga całym sercem, z całej duszy, całym umysłem, a drugiego jak siebie sam. Mój Boże, gdyby to ludzie realizowali, byli tego zdolni, to ziemia byłaby rajem, byłaby napełniona przez każdego człowieka Bogiem. Każdy człowiek był obecnią Trójcę Świętą sobą, Boga. Każdy to byłby jak ojciec Pio. Każdy człowiek. Chociaż chrześcijanie słuchając tej Ewangelii w niedzielę mówią, no nie to jest. No czasami tam w stosunku do niektórych, no ale jeżeli już jest taka słowocz, no to Pani też nie ma sensu, że tam odepnę się. Błogosławieni ubodzy w duchu. Tymczasem wyszli ze Starego Testamentu faryzeusze na spotkanie Boga, człowieka, Mesjasza. Wyszli faryzeusze, nie ubodzy w duchu. W swoim mniemaniu potęgi duchowe. Wcale nie przeżywali tego, że to, co sobą reprezentuje Jezus Chrystus, jest nim bezgranicznie niezbędne. Ubodzy w duchu przeżywają to, że problem zła w mojej rodzinie, w ojczyźnie, w świecie, to nie jest to, że rząd nie może się ukształtować. Tylko problem jest tym, że ja jestem zbyt ubogi, że każdy jest zbyt ubogi, że przyczyna mego cierpienia nie leży tylko na zewnątrz, poza mną. Przyczyna cierpienia świata jest tym, że każdy z nas nie odkrywa, że nie ma w nim życia, Boga, Jego mądrości, Jego miłości. W związku z tym nie mogę innym dać życia, tylko daję śmierć, swoje goli, swoją obłudę, swoją pychę. A jak nawzajem zaczynają się karmić tą pychą i obłudą, to wiadomo, co się dzieje. Pojawia się kłębowisko Rzymu. Izraelici wyszli ze Starego Testamentu przekonani, że cierpią z powodu pogan, konkretnie Rzymian. Przyjdzie Mesjasz, który ten problem rozwiąże. A Jezus przyszedł i ciągle świat mówi, cierpisz, ponieważ ze zła nie umiesz uczynić dobra, tak jak ja w krzyżu. Ze zła uczyniłem dobro. Z każdego spotkania ze złym człowiekiem wychodzisz mniejszy, wątpisz ciągle do swego poziomu, jesteś na niego wściekły. Bo przyszedłeś święty na spotkanie, a odchodzisz z tego spotkania z nim grzeszny. Tracisz twarz. A Jezus mówi, bo nie masz twarzy Ojca w sobie. Ubodzy w duchu. Ubodzy w duchu jeszcze oznacza, błogosławieni ubodzy w duchu, którzy mieli taką nieszczęśliwą historię w czasach Jezusa Chrystusa, nie tylko w czasach Jezusa Chrystusa, że ci, którzy byli, mieli się dobrze, nie byli chorzy, nie byli dotknięci jakimś cierpieniem, jakimś dramatem życiowym, nie przychodzili do Niego. I mówi, Panie, córeczka dogoryła, mimo że był przełożonym synagogi, odpuścił sobie wrogość do Jezusa. Ubodzy to są ci, którzy są dotknięci boleśnie przez jakieś fakty historii i przychodzą do Jezusa i mu to pokazują i Jezus, dokonując znaku miłości, miłosierdzia, tym samym objawia się jako Mesjasz, jako, że nie jest tylko człowiekiem, ale Bogiem, który przyszedł do ludzi. Błogosławieni ubodzy to są ci, którzy mają inne widzenie historii niż ludzie w tym świecie. Że nie ma wydarzeń dobrych i złych. Że wszystko jest dobre, jeżeli ja mam w sobie Boga. Bo wszystkiego robię razem z Nim dobro. Nie ma wydarzeń pomyślnych i niepomyślnych. To, że Jezus spóźnił się o 3 dni do Łazarza, a spóźnił się celowo, tym nie było zła. Okazało się, że dzięki Jego śmierci, wyprowadzeniu z grobu, wielu uwierzyło w Jezusa. Czyli Łazarz ich zrodził dla Chrystusa, dla Mesjasza, dla Boga. Nie ma wydarzeń złych. Historia jest tak przeniknięta mądrością, miłością Boga, że musimy mieć zaufanie do Boga. Gdybym nie był na Syberii, to bym tutaj do Was nie przemawiał, bo bym na kresach, tak powiem, był unicestwiony, żyjąc na kresach. Kto niech nam wystarczy. Gdyby nie prześladowania Izraelitów w Egipcie, nigdy by nie poszli za Mojżeszem. Nie poszli. Święty Ignacy Loyola by Jezuitów nie założył, gdyby nie ten pocisk armatni, który mu strzaskał nogę, no już trudno było krygować się przed paniami. Bo kuśtykał, by się podśmiewały tylko z niego. Postanowił się nawrócić. zostać świętym. I tak można tutaj być nieskończoność. Błogosławieni ubodzy w duchu. Oni się otworzą na to Królestwo Niebieskie, które przychodzi w Jezusie Chrystusie. Niebo przychodzi w Jezusie Chrystusie. Królowanie miłości. Błogosławieni, kolejne błogosławieni, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Są tłumaczenia, które mówią, błogosławieni, którzy płaczą. Świat nie radzi sobie z grzechem, szczególnie w pewnych dziedzinach. I w tych dziedzinach mówi, nie ma grzechu. Chodzi o seks. Nie ma grzechu, wszystko można. A ci, którzy nie mówią, skoro sobie nie radzę z grzechem, to nie ma grzechu, to coś smucą, płaczą. Panie, pomóż. To są błogosławieni, bo zła nie nazwali dobrem. Nie zatarli granicy między dobrem a złem. Na nich zło jest zło, dobro jest dobrem. I w liście do Rzymian święty Paweł mówi o sobie i o każdym z nas, że w sobie widzi takie nożyce rozwarte. Jestem taki, a chciałbym i powinien być taki. Święty Paweł nosił w sobie to rozwarcie. Straszny ból w sumieniu. A my się dziwimy, że my nosimy w sobie takie rozwarcie, które nas boli. Ale boli tym bardziej więcej w nas jest tej miłości własnej, pychy, a za mało przeżywania obecności Chrystusa z krzyża w sobie. Wiem to z własnej praktyki. Święty Paweł mówi, nieszczęsny ja człowiek, że nie może tych ściągnąć do siebie tych nożyc. I mówi, a właśnie tam zamieszkał Chrystus z miłością z krzyża. Tam. I że On tego dokona, czego Paweł nie ma, czego żaden z nas nie może. To są ci, którzy się smucą stanem swego wnętrza, czasami płaczą. To są ci, którzy odkryli, że grzechy to nie są tylko uczynki, tylko grzech to jest stan grzechu. Nasze uczynki wypływają ze stanu grzechu, a stan grzechu to jest nieobecność Boga. I nie wiem w końcu jak i też nie potrafię. A czasami wiem, a nie potrafię. Stan nieobecności. To Pismo Święte obrazuje jako trąd. Trąd w tamtych czasach był nieuleczalny. I Duch Święty ilustrował stan grzechu trądem, że to jest nieuleczalne. Dopiero wtedy, kiedy Bóg dotyka swoją wszechmocą tej choroby, tego stanu, człowiek wychodzi z grzechu. Zresztą znamy historię wyprowadzenia z Egiptu, z niewoli Faraona. Egipt ilustruje właśnie ten stan, że własną mocą naród, potomstwo Abrahama, naród wybrany, nigdy by z Egiptu nie wyszedł. Tak był kochany. Przez egoizm i pychę Faraona. Nigdy by nie wyszedł o własnej mocy. Taki Egipt my w sobie nosimy. Bo my też, jak Faraon, jesteśmy pszczołkami. Chcielibyśmy się trochę innymi posługiwać, wyzyskiwać, mniej lub bardziej dyskretnie. To są błogosławieni, którzy odkryli w sobie, krótko mówiąc, potrzebę, żeby przyszedł nowy Mojżesz i mnie mocą Bożą wyprowadził z wewnętrznego Egiptu. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Cisi, inaczej mówiąc, łagodni. Grzech, ten stan grzechu może nas irytować. A błogosławieni ci, którzy wiedzą, że Jezus Chrystus tak długo na drodze, na naszej drodze do Niego, tak nas trzyma tej naszej grzeszności, aż się nauczymy pokory. A kiedy mamy pokorę? Wtedy, kiedy nie potępiamy innych, nie sądzimy innych. A to tak i tak, kiedy naszym umiłowanym zajęciem nie jest sądzenie innych. Tylko tak znamy już swoją grzeszność, jesteśmy tak wyciszeni wewnętrznie, że już nie mamy ochoty buzi otworzyć i mówić po innych taki, owaki, taka i owaka. Jak wiecie, jeszcze nam do tej cichości dość daleko. Przynajmniej nie wiem jak tam u was będzie. Błogosławieni właśnie ci, których ich własna grzeszność, bezsilność nauczyła akceptacji innych takimi, jakimi są. Pojawia się jakaś łazęga suchnąca, śmierdząca. I człowiek sobie mówi, a gdyby moja świętość wydała zapach, aromat, na pewno to nie byłby zapach stygmatów ojca Pio. To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że przez długie trzymanie nas, doświadczenie naszej grzeszności, zdejmowana jest z nas pycha. I powinniśmy tym bardziej prosić Jezusa, by to nasze doświadczenie grzeszności nauczyło nas łagodności w stosunku do innych, do siebie, pokory, akceptacji, bo jednak Bóg ten świat stworzył, wiedząc, kim będą ludzie, niektórzy. Błogosławieni i którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albo oni będą nasyceni. Ostatnie pragnienie, z jakim powinniśmy wychodzić z duchowości, z tego etapu Starego Testamentu. Łaknąć i pragnąć sprawiedliwości to tyle samo, co świętość. Żeby to, co jest istotą Boga, biblijnie mówiąc imieniem Boga, żeby we mnie zamieszkało. Bo wszystkie obietnice Starego Testamentu właśnie o tym mówią. Ja wniosę przez swoją obecność Tobie sprawiedliwość, świętość. I to pragnienie, te pragnienia są dla Boga bardzo ważne. Bo to znaczy, że my się nie godzimy na zło, że my cierpimy, przeżywamy swoisty czyściec w tych wymiarach. I jest odpowiedź, przychodzi odpowiedź. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Miłosierdzie zaistniało w tajemnicy Baranka Bożego. Boga, który stał się człowiekiem, po to przyjął człowieczeństwo, żeby przyjąć ludzkie grzechy. W postawie bezgranicznego miłosierdzia, przebaczenia. I, jak już mówiłem, miłosierdzie to przebaczanie, to przebaczenie. Miłosierdzie będzie na mnie wylewane. Będę uzdrawiany miłosierdziem Chrystusa z krzyża, o ile to przeze mnie będzie przelewać się na innych. Ja będę miłosierdziem Jezusa Chrystusa. Nie będzie nigdy tak, że ja wchłonę miłosierdzie Chrystusa, a bliźniemu obok siebie powiem, oddaj coś winie. Błogosławieni miłosierni, albo oni miłosierdzia są. Ci, którzy pozwalają Jezusowi Chrystusowi z krzyża, żeby On w nich doszedł do głosu. I dla mego dobra, ale dla dobra mego otoczenia. A my ciągle mylimy, Panie, to tak, to Ty jesteś taki wspaniały, cudowny, no ale jak tak popatrzymy w wiadomościach wieczornych, co tam się dzieje na rynku ogólnopolskim, no to mamy, zamiast mówić, Panie, ja ich zanurzam w ogniu Twojego krzyża, w ogniu Twojego miłosierdzia. Wiedzieć, że dla Jezusa to nigdy nie jest ujemne, że jeżeli kiedyś przynoszono paralityków, to On ich uzdrawiał, że jeżeli ja w modlitwie przyniosę reprezentantów, tych, którzy kochają nasz naród, przynoszę, naprawdę oddam modlitwę Chrystusowi w krzyżu, to Jezus zareaguje na moją wiarę tym, że powie do złego ducha, do ducha pychy, odejdź, on wierzy, że ja mam moc go zbawić. I nie sądźmy, że to jest takie czcze i banalne i bez znaczenia, tylko brak nam wiary. Że cuda się dzieją wtedy, kiedy mamy wiarę, a według Pisma Świętego słowa wiara używa Jezus wtedy, kiedy ktoś ze sprawą beznadziejną nawiązuje z nim kontakt. Mówi, Panie, to wiara Twoja sprawia, że tego nie będzie. Będzie inaczej. Ludzie, że my jesteśmy ludźmi wiary. Błogosławieni miłosierni, ci, którzy wiedzą, że w krzyżu zaistniał sąd ostateczny, punkt kulminacyjny sądu ostatecznego i Jezus sobie zarezerwował sądzenie innych. Modlił nam brak sądzenia. Jeżeli chcesz innych osądzić, to zanurz go we mnie, w moim świętym Bogu. Dalej, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Co to znaczy mieć czyste serce? To nie znaczy być świętym, tylko to znaczy mieć ten stan, który mają dusze w czyściu. Ja dlatego Bardzo kocham dusze czystowe, się modlę za dusze czystowe, ponieważ dusze czystowe są prawdziwe, już nie są zakłamane, nie ma w nich obłudy. Mieć czyste serce to mieć serce bez obłudy. I na ten temat należałoby sobie otworzyć Ewangelię Mateusza, rozdział 15, gdzie pod koniec czytamy: z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym, a nie to, że przyjmuje posiłek nieumytymi rękoma. Błogosławieni czystego serca. Serce wolne od obłudy, serce, które mają dusze czystowe, ale jeszcze się oczyszczają, ale są prawdziwi, oni są prawdziwi, oni są tak prześwietleni miłością Boga, Ojca, że są prawdziwi. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Pokój to jest szalom, to jest spełnienie wszystkich obietnic Bożych. I pokój, ten Boży pokój, należy przeciwstawić wszelkim lękom. Dlaczego zaistniał szatan? Ponieważ bał się o siebie. Bał się służyć takiej miłości, jaką sobą reprezentuje Bóg Ojciec. I tu trzeba sobie otworzyć list do Hebrajczyków, rozdział 2, od wiersza 14. Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego też i on bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć na krzyżu pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie, przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. I nie jesteśmy zdolni do radykalizmu, o którym mówi Pismo Święte, Ewangelie, ponieważ mamy lęk o siebie. No ja wyjdę na przygłupa, a się liczy dobre imię w otoczeniu. W związku z tym nie stać nas naprawdę. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, to znaczy ci, którzy są wolni o lęku od siebie, mają w sobie bojaźń Bogu, mają w sobie miłość z krzyża. Jezus Chrystus w krzyżu, będąc Bogiem, stał się człowiekiem, pokonał lęk o siebie, o swoje dobre imię, stając się barankiem Bożym. Jak widzicie, że nie jest to łatwe wejść w ten pokój, być wolnym od lęku o siebie. Wreszcie błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni ci, w których już żyje przez zmartwychwstanie ta miłość z krzyża. I oni wszystkie przykrości, bo jesteśmy prześladowani przez fakt, że ludzie nie są święci obok nas. Jesteśmy w stanie to wziąć na siebie i przemienić dobro. Błogosławieni, którzy, inaczej mówiąc, którzy, w których żyje Baranek Boży, Jezus Chrystus jako Baranek Boży. Te formy prześladowania, ta skala tego prześladowania może być bardzo różna. Wystarczy, że ktoś niemiły i niesympatyczny usiądzie obok nas, już się czujemy prześladowani. Jezus Chrystus ciągle wprowadza tak zwane nowe, realizuje obietnice. I nie jest rzeczą łatwą otwierać się na nowe przekazy, na nowych proroków, ponieważ jest się niemile widzianym w Kościele Świętym, skądinąd z tego powodu. I zmierzajmy ku końcowi. Jutro mamy z kolei Dzień Zmarłych. Otóż w czyśćcu dusze czystowe dopiero tak do końca realizują to kazanie na górze. Są ubodzy w duchu, smucą się, są cisi, łatwiej prawie sobliwości, miłosierdzie i tak dalej, i tak dalej. Dusze czystowe wchodzą w ten stan. Zauważcie, że Jezus Chrystus wygłosił kazanie na 8 błogosławieństw na górze. Na górze. Przez to chciał powiedzieć, że on tutaj wygłosił i tylko on na dobrą sprawę na innej górze, na górze Golgoty zrealizuje. Że on w krzyżu będzie ubogi, w duchu, jako człowiek, jako jeden, bo jako człowiek zbawi, ubogi, będzie się smucił, będzie cichy, będzie łatwiej pragnął się rozbawić, będzie miłosierny, będzie czystego serca, nie będzie złorzeczył, będzie prześladowany. Dlaczego 8, co się kryje za tą liczbą 8? Liczba 8 oznacza pierwszy dzień po szabacie, ósmy dzień, to oznacza zmartwychwstanie. Ósmy dzień zmartwychwstanie to jest w Ewangelii Mateusza, to jest nowa płodność. Dopiero wtedy, kiedy ja przyjmę, otworzę się na Chrystusa zmartwychwstałego i będę wiedział, że cała moja praca wewnętrzna polega na tym, żeby krzyż nie był we mnie daremny, a nie będzie daremny, kiedy będę oddawał się i powierzał Chrystusowi w krzyżu przenikniętym zmartwychwstanie, żył Jego obecnością w sobie. Wtedy dopiero pojawia się nowa płodność. Ja będę zdolny do tego, żeby być ubogim. Rozpocznie się to Chrystus zmartwychwstały jako nowy Mojżesz. Zacznie mnie prowadzić drogą ośmiu błogosławień.